Lot Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego zbliża się wielkimi krokami. Najbardziej eksponującym wydarzeniem takich misji ze względu na ich energetyczną brutalność są oczywiście starty i lądowania. Dziś, opierając się na historii poprzednich startów Crew Dragon, chcę Wam wyjaśnić, jak będzie wyglądała droga Sławosza w górę, w kosmos. Tak niemalże minuta po minucie. Nasz astronauta poleci na Międzynarodową Stację Kosmiczną statkiem Crew Dragon, wynoszonym na orbitę przy pomocy dwustopniowej rakiety Falcon 9. Oba elementy buduje firma SpaceX, należąca do Elona Muska. Co ciekawe, będzie to nowy, świeżo wyprodukowany Crew Dragon C-213, którego nazwy jeszcze nie znamy. Być może zresztą astronauci misji AX-4, bo tak nazywa się misja Sławosza, podadzą tę nazwę w ostatnim momencie. Start będzie miał miejsce z platformy LC-39A, znajdującej się na terenie ośrodka Kennedy Space Center, położonej oczywiście na słonecznej Florydzie. Choć dwa ostatnie tygodnie Sławosz i jego współtowarzysze przesiedzieli na kwarantannie, kilka godzin przed wsadzeniem ich do statku znów będą musieli przejść badania lekarskie. Jeśli lekarze na ostatniej prostej nic nie znajdą, astronauci przejdą do samochodów, które przetransportują ich na stanowisko startowe. Około 2 godzin przed odpaleniem silników astronauci przejdą futurystycznie wyglądającym rękawem transportowym do tak zwanego White Roomu, specjalnego pomieszczenia, z którym styka się już Crew Dragon. Przy pomocy ekipy pracującej na wieży wsiądą do statku, zostaną pozapinani i zamknięci. Wspomniana ekipa uszczelni dokładnie włas od zewnątrz i po testach szczelności ewakuuje się stamtąd. Astronauci razem z ekipą naziemną zaczną przechodzić procedurę za procedurą, sprawdzając po kolei wszystkie systemy statku, no i systemy rakiety. Muszą się z tym wyrobić do czasu T-45 minut, czyli 45 minut przed startem. Tutaj mała uwaga. Okno startowe Falcona 9 czy okna startowe Falconów 9 są oknami tak zwanymi natychmiastowymi. Rakieta ma polecieć o wyznaczonej godzinie, a nawet sekundowe opóźnienie spowoduje odwołanie lotu i przełożenie go na jeden z kolejnych dni. To wszystko wynika z faktu wzajemnego ustawienia portu i przemieszczającej się stacji kosmicznej, a w przypadku Falcona także jest to związane z technologią startu, to znaczy z stosowaniem przechłodzonych paliw i utleniacza do napędu boostera. W każdym razie, we wspomnianym T-45 minut dyrektor lotu musi dać zielone światło dla procedury tankowania. Gdy to nastąpi, rękaw transportowy zostanie odłączony i odsunięty od rakiety. Przed rozpoczęciem procesu tankowania uzbrojony musi zostać także system ucieczkowy Crew Dragon, tak aby w razie potrzeby można było natychmiast włączyć 8 silników Super Draco, które oderwą kapsułę od rakiety. Taka ratunkowa operacja może mieć miejsce zarówno na platformie, jak i w czasie lotu. Kapsuła wyląduje wtedy awaryjnie po prostu na spadochronach. T-35 to początek tankowania, które z przerwami potrwa do 60 sekund przed startem. Kilka minut wcześniej w rakiecie musi rozpocząć się też procedura schładzania silników Merlin, tak aby w momencie rozpoczęcia transferu kriogenicznego utleniacza nie doszło do katastrofy. Gwałtowne schłodzenie elementów silnika mających kontakt z ciekłym tlenem spowodowałoby zniszczenie Merlinów. 5 minut przed startem załoga przełącza Crew Dragona na wewnętrzne zasilanie i czeka na ostatnie zielone światełka, które zapala obsługa naziemna. A potem pojawia się na chwilę także taki charakterystyczny zielony płomień instalacji. To jest instalacja naziemna, która wypuszcza taki czynnik zapalający mieszaninę nafty i ciekłego tlenu. No i start. Rakieta zaczyna przebijać się przez najgęstsze warstwy naszej atmosfery, stopniowo nabierając prędkości. W tym czasie siły aerodynamiczne coraz mocniej oddziałują na Falcona, aż do momentu, gdy ten po około minucie osiągnie punkt max Q. Po jego minięciu naprężenia zaczynają słabnąć, choć prędkość wciąż szybko rośnie, Falcon przemieszcza się teraz w wyraźnie rzadszej atmosferze. Na transmisji zresztą to widać niemalże gołym okiem, czy to widać gołym okiem, bo to widać po płomieniach silników, które coraz bardziej rozchodzą się tak na boki. Rakieta zaczyna wręcz tak wyglądać trochę, jakby na spodzie miała zamontowany palnik kuchenki gazowej. Po około 2,5 minutach następuje tak zwany MECO, czyli Main Engine Cutoff, czyli wyłączenie silników pierwszego stopnia rakiety. Chwilę później pneumatyczne popychacze oddzielają boostera od drugiego stopnia z przyczepionym na szczycie statkiem Crew Dragon. W innych rakietach booster byłby już rakietowym śmieciem, kończącym po chwili gdzieś na dnie oceanu, ale w SpaceX to ten grzecznie wraca na lądowisko położone na terenie portu kosmicznego. Tymczasem drugi stopień nieustająco przyspiesza, przechodząc też na coraz bardziej horyzontalną trajektorię. Lot równoległy do powierzchni naszej planety z prędkością niepozwalającą na nią spaść. To właśnie jest osiągnięcie orbity. Po około 9 minutach jego silnik jednak się wyłączy, a po chwili Crew Dragon rozpocznie samodzielną podróż. Ten etap kończy otwarcie osłony aerodynamicznej nosa statku, pod którą kryje się już port dokowania do stacji. I to może w pierwszej chwili wydawać się nielogiczne. Dlaczego odsłaniać tak kluczowy mechanizm tak wcześnie? Ale pamiętajcie, na tym etapie statek podróżuje już w próżni i nie ma oporu powietrza. Z kolei ryzyko trafienia w element portu jakiegoś śmiecia na przykład jest bardzo niewielkie. Jeśli natomiast mechanizm tego elementu miałby się zepsuć, miałby zawieść, lepiej, żeby stało się to teraz, a nie przy samej stacji kosmicznej. Taka awaria, gdyby nie udało jej się szybko rozwiązać, oznaczałaby przedwczesne zakończenie misji i powrót na Ziemię. Sławoż i jego towarzysze przemieszczają się w tym momencie już po orbicie znacznie niższej niż stacja kosmiczna, ale doświadczają już stanu nieważkości. Po kolejnej serii testów potwierdzających, że wszystko jest ok, mogą teraz zdjąć ciśnieniowe stroje. Założą je ponownie dopiero w czasie manewru dokowania. Następnie czeka ich doba do półtorej pościgu za stacją, choć oczywiście pościg pod takim dyktatem zasad mechaniki orbitalnej jest znacznie mniej intuicyjny niż na Ziemi. Crew Dragon w kilku manewrach podnosi swoją orbitę z około 230-250 km do ponad 400 km, tak aby zgrać się z orbitą Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Ponieważ Crew Dragon jest pojazdem pracującym w trybie automatycznym, autonomicznym, astronauci mają w zasadzie czas wolny. Mogą podziwiać widoki, mogą się nawet przespać. Do momentu, do tych kilku godzin przed dokowaniem, bo wtedy muszą wrócić do pracy. Ubierają z powrotem stroje ciśnieniowe, te same, w których odbywał się start, czy które mieli na sobie w czasie startu, i standardowo wykonują znów niezbędne testy sprawdzające stan systemów statku. Gdy są gotowi, Crew Dragon może przekroczyć granicę elipsoidy podejścia, czyli takiej strefy, takiej przestrzeni o wymiarach 4 km na 2 km na 2 km od środka masy stacji. To taka jest strefa bezpieczeństwa, gwarantująca, że statek będący poza nią nawet w czasie całkowitej awarii napędów nie uderzy w stację, czy nie wejdzie w taką jakiś niekontrolowany sposób, uszkadzając czy narażając ludzi na pokładzie stacji na ogromne niebezpieczeństwo. To daje załodze, ten obszar bezpieczeństwa, ta strefa bezpieczeństwa, ona daje załodze czas na ewentualne działania zapobiegające zderzeniu, gdyby doszło do jakiejś awarii. Jeśli wszystko dalej świeci się na zielono, Dragon dociera do kolejnych dwóch punktów kontrolnych, a następnie do znajdującej się już 200 metrów od stacji kolejnej strefy Keep Out Sphere. Podobnie jak w elipsoidzie podejścia, taki tutaj można wlecieć tylko, jeśli kontrola naziemna da sygnał go. Statek mija następnie ostatni taki położony punkt, 20 metrów od docelowego portu stacji. No i to jest taki punkt kontrolny, jeżeli wszystko jest ok, to dokuje. Wspomniane punkty to miejsca w przestrzeni, w których Crew Dragon w razie potrzeby może się zatrzymać na kolejne testy, a gdy te wypadną źle, po prostu się oddalić. Jeśli coś złego działoby się na przykład napędami, statek należy jak najszybciej wycofać, przynajmniej poza keep out sphere. Tak stało się zresztą na przykład przy pierwszej próbie dokowania załogowej misji Starlinera. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, port Crew Dragona połączy się z portem IDA, stacji kosmicznej. Po kolejnej turze testów obie strony odblokują właz i załoga znajdzie się na ISS. Sławosza i spółkę czeka tam około 2 tygodni intensywnej pracy, po których to rozpocznie się nie mniej ciekawy i nawet bardziej niebezpieczny powrót statku na Ziemię. Ale o tym opowiem Wam pod koniec misji Ignis.